W tym
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa.
Dzień dobry.
Kolejny raz spotykamy się w audycji W tym coś jest. W tym tygodniu mieliśmy gorączkę wyborczą. Podobno, panie Adamie, policzono już głosy. Czy pan coś wie na ten temat?
Tak, oglądałem wczoraj w nocy zmagania sędziego Hermelińskiego z Państwowej Komisji Wyborczej z tą materią demokracji, jakim jest głosowanie i podsumowanie wyników tego głosowania. No, bardzo kiepsko to wszystko idzie. Strach pomyśleć, jak funkcjonowałoby państwo, gdyby doszło do jakiegoś naprawdę poważnego konfliktu międzynarodowego, jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza i zatrudnieni tam sędziowie nie są w stanie policzyć wyników.
To, co mnie wczoraj przeraziło,
to jest naprawdę przerażające.
To jest to, że oni ciągle nie mają protokołów, tylko to wszystko odbywa się na zeznaniach, ja nie wiem, kilka dni, żeby informacja o tym, ile było głosów, szła w dobie komputerów, informatyzacji, telefonów, laptopów i tak dalej. Jakaś przerażająca wizja jest. Jak patrzyłem na tych panów, którzy się zebrali w liczbie, nie wiem, 20, może 40, jak, nie wiem, niczym komisja Komitetu Centralnego KPZR-u obradowała na tym, to po prostu wyglądało przerażająco. Jakbyśmy cofnęli się do ery głębokiego PRL-u.
No tak, no musiałbym się powtórzyć. Nie jest to dobre, a problemy Państwowa Komisja Wyborcza miała przy okazji poprzednich wyborów, więc być może ten system informatyczny szwankuje, a być może należałoby przejrzeć akty prawne i uprościć wiele rzeczy, ale to jest opinia laika, człowieka, który przygląda się temu z zewnątrz, bez zaglądania za kulisy oczywiście.
W poniedziałek pytaliśmy naszych słuchaczy na temat wyborów, co o nich sądzą. Ja przy okazji, zanim odsłuchamy głosów słuchaczy, spytam się, czy pan widział też takie hasła, na których widniało "pracuję dla was" albo "cieszę się, że mogę dla was pracować". Tak niektórzy kandydaci się
No tak, to jest taki leitmotiv powtarzalny przy okazji kolejnych wyborów. Tak, że oczywiście politycy chcą przekonać, że są tylko dla nas, a nie dla siebie i swoich partii, czy dla swoich rodzin, bo to przecież w praniu różnie wygląda.
Do tematu rodzin wrócimy, ale posłuchajmy, co słuchacze.
Ja się zastanawiają wszyscy, czy wygrało PO, czy PiS, czy PSL. A ja mam takie pytanie, a kiedy wygra Polska? Kiedy ludzie zaczną chodzić do wyborów, będzie to 70-80% frekwencji, gdzie faktycznie ludzie zaczną decydować, kto do samorządu wchodzi, kto do Sejmu wchodzi. Bo tak na razie to 50% fajna już frekwencja, ale to w dalszym ciągu jest mało.
Prezydent, w tej chwili nie pamiętam mniejszego miasta, znaczy burmistrz, przeszedł do drugiej tury. Właśnie ukazała się dawno informacja w internecie, gdzie jest kilkadziesiąt zarzutów, w tym za organizowanie grupą przestępczą. Człowiek dostaje 48% głosów. No i mam jeszcze takich przykładów wiele w Polsce. Czyli ja, trudno mi to oceniać, co się z Polakami stało, że do czego się mają jeszcze politycy, samorządowcy posunąć, żeby ludzie na takich ludzi przestali głosować.
Ręka podniesiona przez PiS na wolność i demokrację została tak na razie zatrzymana, nawet może podcięta. I tak bym powiedział, że jakbym jakieś takie drugie życie. Chce się żyć po prostu. Naprawdę ten wynik daje niesamowitego kopa. Również wygranymi na pewno są w Warszawie Trzaskowski. I tutaj nie tylko, że wygranymi. To jest niespodzianka niesamowita. Tak ogromna wygrana Trzaskowskiego wtedy, kiedy prawdopodobnie niby szli łeb w łeb. Takie były sondaże. Oczywiście tu wszystkie sondaże pomyliły się niesamowicie.
Ja powiem, że no trochę jestem zawiedziona wyborami. No te duże ośrodki jak Warszawa, to opozycja wygrała. No ja się nie dziwię. Jeżeli Litwa na cały kraj z Unii Europejskiej dostała tyle, 1/4 z tego, co cała Warszawa, no to nie dziw, że tam się ludzie pchali do wyborów i mieli z czego i jak się promować. Gratuluję bardzo bezpartyjnym samorządowcom. Tam jest taki młody, prężny zarząd i myślę, że dogadają się.
Jakoś nasi słuchacze mało zajmowali się naszymi lubuskimi sprawami. Tymczasem w lubuskich miastach prezydenckich bez zmian, ci sami prezydenci, mówiąc brutalnie, czyli kontynuacja krainy mchu i paproci.
Wielu wyborców decyduje się głosować w ostatniej chwili. Oczywiście najbardziej rozpoznawalnymi są aktualnie urzędujący prezydenci i burmistrzowie. Zatem oni pracują na swój sukces wyborczy przez cały czas, pokazując się w mediach, wydając swoje lokalne biuletyny, broszury, które non-stop chwalą. I można powiedzieć, że rozpoznawalność jest najważniejszym czynnikiem rozstrzygającym, kogo wybieramy.
Bo gdyby tak się zastanowić nad jakąś obiektywną miarą sukcesu lubuskiego, to ja znalazłem wysokość wynagrodzeń i to jest tak, że w Zielonej Górze średnia za 2017 rok, średnia płaca to jest 4400 brutto, w Nowej Soli jest to 4000, w Gorzowie to jest 4200, a w województwie wrocławskim, znaczy dolnośląskim, to jest, o ile pamiętam, 5100, czyli różnica jest znaczna. W województwie wielkopolskim to jest 4800, czyli od 400 zł jest mniej w lubuskim, w Zielonej Górze, a przecież to nie jest średnia z Wrocławia czy z Poznania i tak dalej, więc tutaj jakby te wszystkie szumne zapowiedzi rozwoju gospodarki, które wygłaszają rozmaici specjaliści od autopromocji, nie będę podawał nazwisk, bo słuchać chatko, prawda?
Szumne zapowiedzi to jedno, rzeczywistość to drugie, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I no tak, nie mając innego wyjścia, wybieramy czy głosujemy na to, co mamy na zasadzie bliższa koszula ciału, a więc ten prezydent, ten burmistrz, ten wójt, który cokolwiek zrobił, wybudował drogę, coś wyremontował, jest zawsze lepszy od tego kandydata, który dopiero obiecuje, że cokolwiek zrobi.
No tak, panie Adamie, ale okazuje się, że z tych danych, które do nas dotarły, w grupie wiekowej od 18 do 29 lat, czyli w gronie tego narybku cywilizacyjnego, który mógłby Polskę nieść do przodu, mało tego, ktoś słusznie zauważył, że to jest pokolenie rewolucjonistów. Oni w 30% idą do wyborów, tylko nie uczestniczą w ogóle w tym procesie. Natomiast jak tak przypatruje się na młodzież zielonogórską, to oni głosują nogami, to znaczy pociągami, wyjeżdżają z Zielonej Góry i nie widzą tutaj żadnego jakby dla siebie jakby szans rozwoju.
No tak, to jest taki realizm życiowy i mamy z tym do czynienia od bardzo dawna. Ja miałem nadzieję, że powstanie uniwersytetu powstrzyma ten...
No tak, ale to musi być gospodarka.
Nie chciałbym tego nazywać eksodusem. Właśnie, musi być gospodarka, bo uniwersytet jest fajną sprawą, bez wątpienia, no ale później gdzieś ci wyedukowani młodzi ludzie muszą pracować, a w Zielonej Górze i w województwie lubuskim tych możliwości znalezienia dobrej pracy nie znajdują i emigrują do bardziej rozwiniętych, większych ośrodków.
Przechodziłem przez Plac Matejki w Zielonej Górze dzisiaj i nie zdziwi się pan, jak powiem panu, że wśród robotników, którzy brukują ten plac językiem fabrycznym, czy można powiedzieć tym podstawowym jest język ukraiński. Czyli my się rozwijamy rzekomo, ale Ukraińcy to pracują i to jakby pokazuje, że coś jest nie tak.
Wie pan, panie Krzysztofie, próżnia musi być wypełniona. Jeżeli Polacy wyjeżdżają i pracują w Holandii, w Belgii, gdzie ich spotykałem, i w Anglii, gdzie spotykałem ich w ogromnej ilości, to brakuje w Polsce rąk do pracy i ktoś musi tą pracę, którą należy wykonać, ktoś musi ją zrobić. Zatem przyjeżdżają Ukraińcy i ja nie mam nic przeciwko temu, żeby oni
ale
tutaj
Boże, tylko
pracowali.
Chodzi o to, że jak jest rynek pracy w Zielonej Górze?
Rynek pracy nie tylko w Zielonej Górze jest taki, że potrzeba rąk do pracy.
Ale nisko kwalifikowanej.
Przeważnie. Przeważnie nisko kwalifikowanej. Akurat w Zielonej Górze jest trochę tych inwestycji drogowych i na przykład przy tak zwanej aglomeracyjnej ja słyszę język polski ludzi z Budimexu, którzy tam
czyli
pracują.
Czyli tam inna ekipa
tam
jest.
Inna
kto
ekipa.
Inny wygrał przetarg. Tak.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
We wtorek, szanowni słuchacze, dyskutowaliśmy ze słuchaczami na temat wyników do sejmiku. W 30-osobowym lubuskim sejmiku 11 mandatów przypadło Koalicji Obywatelskiej. Poprzednio Platforma miała 10 mandatów. 9 mandatów przypadło Prawu i Sprawiedliwości, poprzednio PiS miał 5 mandatów. 4 mandaty otrzymał PSL, który miał poprzednio 8. Do sejmiku z tego ugrupowania nie wszedł Czesław Fiedorowicz na przykład, który dostał osobiście bardzo dobry wynik. Nie pamiętam, może nawet 6 tysięcy głosów. 4 mandaty przypadły bezpartyjnym samorządowcom, którzy występowali kiedyś jako Lepsze Lubuskie i mieli wtedy w sejmiku 2 przedstawicieli. Sojusz Lewicy Demokratycznej z poprzednich 5 zachował tylko 2 radnych. Czyli dla PSL i SLD to jest tak naprawdę katastrofa. W grę wchodzi, o czym mówiliśmy wcześniej, biedne rodziny, bo przecież dziesiątki stanowisk w instytucjach samorządowych, bo tam są realne łupy.
Oczywiście no, SLD jest partią, która jest w kryzysie od bardzo dawna i zamiana Leszka Millera na Włodzimierza Czarzastego widać niewiele zmienia w skali ogólnopolskiej. Natomiast ja jestem zaskoczony, że bracia Wątor, Tomasz i Bogusław tych mandatów nie zdobyli. Jeżeli
tak, cała partia nie ma mandatów, tak, to oni nawet ich dobre wyniki
tak
nie dają.
Tak rozpoznawalne, nie, w tym szef partii tak nie zdobywa mandatu do sejmiku, no to świadczy o
słabości
ugrupowania, ale też i o kryzysie lewicy, która jest bardzo podzielona, bardzo z sobą rywalizuje. Widocznie tak musi być, zresztą na tym też polega uroda demokracji, ale to w skali kraju dało do sejmików samorządowych SLD bardzo małą ilość mandatów.
Koalicja ma być dobra, skuteczna dla Polski i społeczeństwa, a szczególnie regionu. To jest podstawa. Ale nie wiem, czy Jurkowi Wierchowiczowi, Edziowi Fetce, Markowi Cieślakowi starczy odwagi przeciwstawić się hegemonii pani Polak. Ale myślę, że będą próbowali robić i czynić dobrze. Prawo i Sprawiedliwość miało 1 sejmik na Podkarpaciu, teraz ma 5. A więc postęp jest, chociaż nie jest to za dobre. Polska nie ma wybitnego społeczeństwa i wybitnego elektoratu. Stalin tak zamieszał Polską, że trudno o ludzi dobrych i odpowiedzialnych. To jeszcze długo potrwa.
Ja się krótko wypowiem, że widzę sejmik, gdzie większość będzie koalicja lokalna, władzy zielonogórskich, lokalnych. No i moja propozycja, jeżeli w temacie chcę powiedzieć, to na pewno koalicja obywatelska z władzami lokalnymi plus ewentualnie SLD, tylko nie z PiS-em. Takie jest moje zdanie.
Powinno iść to w dobrym kierunku, powinniśmy szukać konsensusu, bo przecież dostaliśmy legitymację od, nie chcę używać tego słowa suwerena, od mieszkańców, od narodu. W Łodzi zdecydowali mieszkańcy. Mieszkańcy chcą tą panią Zdanowską, zdaje się, tak? Mieszkańcy chcą, bo są zadowoleni z jej, powiedzmy, prowadzenia urzędu prezydenckiego.
Panie Adamie, koalicje. Chciałbym uniknąć jakby dyskutowania, kto te wybory wygrał, ponieważ jakby tak myślę, że o czym część polityków zapomina, że wybory są po to, żeby wygrywali wyborcy, a nie partie.
No, zdania są jak zwykle mocno podzielone. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na głos jednej publicystki, Dominiki Wielowiejskiej. To jest publicystka Gazety Wyborczej, którą trudno to Dominikę Wielowiejską i Gazetę Wyborczą uznać za sympatyzujących z PiS-em. Otóż Dominika Wielowiejska stwierdziła, że PiS te wybory wygrał do sejmików i mając 1 poprzednio, a teraz 6, wygrywał kosztem PSL-u i kosztem Platformy Obywatelskiej. A zatem patrząc na to w skali ogólnopolskiej i jest to potwierdzone wynikiem wyborczym PiS-u 33% w stosunku do 26,7% Koalicji Obywatelskiej, no zwycięzcę mamy. Natomiast o tym, czy to zwycięstwo może być skonsumowane w takiej skali, świadczy zdolność do zawierania koalicji wyborczych. I tutaj jest różnie. W sejmiku lubuskim odnoszę wrażenie, że w tej chwili większą zdolność do zawierania tej koalicji wyborczej ma koalicja obywatelska, ale w trakcie kadencji może się przecież bardzo wiele rzeczy wydarzy.
Ja mam takie pytanie trochę prowokacyjne. Komu kandydat na radnego obiecuje? Czy on obiecuje swojej partyjnej centrali, czy on obiecuje swoim wyborcom? Bo znów wracam do tego, do istoty demokracji, do istoty jakby pewnej podstawy moralnej tego aktu, jakim są wybory. Komu należy dotrzymać słowa?
Oj, panie Krzysztofie, niezwykle trudna kwestia i moglibyśmy tutaj bardzo długo debatować i rozważać w kategoriach filozofii politycznej, czy takiej powiedzmy, moralności.
Ale się takie głosy pojawiały, że trzeba porzucić te właśnie na sztandary, tylko zająć się rozwojem.
To tak, tak byłoby najlepiej, ale oczywiście w grę wchodzą też twarde interesy partyjne i strony się okopały. Mamy opozycję, która sama siebie nazywa totalną, a więc jeżeli ktoś zakłada totalną wojnę z przeciwnikiem politycznym, to już nawet nie jest przeciwnik, a wróg, więc postrzeganie tego w kategoriach takich, powiedzmy, zero-jedynkowych uprawiania polityki jest zabójcze dla demokracji. Pan ma rację, mówiąc o tym, że niezdolność do współpracy powoduje ogromne spustoszenie społeczne.
Taka, wracam do tego PSL-u, ponieważ on jest takim dla mnie ciekawym przypadkiem tego trendu, który się będzie na scenie politycznej rozgrywał, bo jeden z ekspertów zauważył, że centrala w Warszawie PSL-owska ma na względzie wybory do Parlamentu Europejskiego i potrzebny im jest wyrazista partia, która pozwoli im w tych wyborach uzyskać jakiś wynik. Natomiast działacze lokalni, którzy mają rodziny, mają problemy, kredyty i tak dalej, którzy są jakby zadomowieni po tylu latach na stołkach samorządowych, oni raczej będą skłonni do współpracy, nawet z PiS-em, tym, którzy tak bardzo centrali nie pasują.
Tego nie można wykluczyć. O ile w Zielonej Górze zawarcie sojuszu wyborczego w sejmiku pomiędzy Platformą Obywatelską, Nowoczesną i PSL-em wydaje się zadaniem dość prostym i wtedy oczywiście ci działacze PSL-u są w stanie wywiązać się ze swoich obietnic, o tyle w tych miejscach w Polsce, gdzie PSL straciła większość, ale zachowała dalej część wpływów, działacze będą mieli istotny dylemat. Czy jednak zgodzić się na współpracę z PiS-em i konflikt z partyjną centralą? O tym się dowiemy bardzo szybko, jak ta sytuacja wygląda. Możliwe są też dosyć spektakularne wystąpienia z PSL-u albo taki nacisk na władze partyjne PSL-u, że one zezwolą na zawieranie lokalnych koalicji wyborczych według uznania miejscowych działaczy.
Panie Adamie, ja, żeby zakończyć tą audycję czymś może mocno kontrowersyjnym, mam taki pewnego rodzaju postulat, może taką wizję, że bardzo ciekawym byłoby, gdyby ktoś w PiS-ie lubuskim wpadł na taki pomysł, żeby zaproponować koalicji obywatelskiej, tak zwaną wielką koalicję, czyli dla dobra Lubuszan życzyłbym sobie, żeby koalicja obywatelska zawarła porozumienie, jak rozwijać nasze województwo razem z PiS-em, a nie z partiami, które tak naprawdę będą bardzo dużo żądały personalnie. A ten układ, moim zdaniem, który dotąd jest w urzędzie marszałkowskim lubuskim, nie jest korzystny dla województwa.
Ja również uważam, że zawarcie takiej wielkiej koalicji byłoby bardzo korzystne dla województwa lubuskiego i spodziewam się takiej dużej koalicji lub wielkiej koalicji także w Zielonej Górze. To byłoby dobre.
I tego życzymy i Lubuszanom, Zielonogórzanom, Gorzowianom, Nowosolanom i wszystkim wyborcom. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.